Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. A może na Dzień Ojca moją koszulę egzotyczną? 25% taniej z kodem TATA25. Tata może być 50, 65, tata może być 100 lat, może nawet mieć, ale koszula za to będzie tańsza. Cejrowski.com łamane przez koszulę. I jeszcze mamy na sklepie inne rzeczy dla taty, dla ojca. Ostre sosy, seria z Mustangiem, kawy, genialne ostre i słabe też są. Cejrowski.com łamane przez sklep.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam także Pana Wojciecha Cejrowskiego na chwilowe zastępstwo za redaktora Krzysztofa Skowrońskiego, który pędzi już do hotelu i mamy nadzieję, że za kilka minut połączy się z nami.
A gdzie jest?
No właśnie, sama do końca nie wiem. Jest szlakiem bukaresztańskiej dziewiątki, ale gdzie dokładnie? Albo w Bratysławie, albo już też wyjechał z trasy. Ja dopiero wróciłam do Warszawy i po prostu improwizuję. Też nie wiem, gdzie dokładnie, ale zaraz powie nam pewno już sam.
Się tydzień temu odgrażał, że ma być w Budapeszcie. A może w Bukareszcie, nie pamiętam, bo coś o winie rozmawialiśmy, że się zatrzymywałem w Budapeszcie na wino i że mu zazdroszczę.
To ja też trochę zazdroszczę, chociaż przyznam szczerze, że i w Polsce teraz mamy już bardzo dużo ciekawych winnic i taka tradycja, już ponad tysiącletnia tak naprawdę, ale dopiero teraz zaczęła się odradzać przez zmiany klimatu.
Gdzie w Polsce tysiącletnia tradycja wina? Miody się u nas robiło, generyczny produkt polski, a wino to nie wiem. Zawsze jak trafię na wino polskie, to jestem wielce sceptyczny, no chyba, że butelka kosztuje 200 zł, to wtedy już daje się wypić i smakuje tak samo jak hiszpańskie za 40. No tylko w Polsce musi kosztować 200. A co w Polsce grzeje, proszę pani? Bo właśnie ja zacząłem mówić o kosztach pracy.
W Polsce grzeje...
Wychodzi na to, że taniej jest we Francji zrobić wino dobre niż w Polsce.
No właśnie, w Polsce na szczęście grzeje słońce, dlatego już nie trzeba tak dużo płacić za ogrzewanie.
Nie, o temat.
Tak jest, dokładnie. Ja wiem, dlatego chciałam do tego tematu przejść. No oczywiście, tak naprawdę inflacja, drożyzna i o tym bardzo dużo się mówi. No i oczywiście o wszystkim tym, co za wschodnią granicą, czyli Ukraina i to, jak bardzo tak naprawdę w każdym aspekcie i gospodarczym i politycznym jest odczuwane też tutaj.
W Ameryce już się, napiłem się yerby w tym czasie, kiedy pani mówiła. W Ameryce już się o Ukrainie w ogóle nie mówi, poza takimi momentami, kiedy komuś się przypomni, ile to forsy wyrzucili, to ja cytuję, na Ukrainę kongresmeni i zarówno demokraci, w większości oni, jak i pewna grupa republikanów i jakie to szaleństwo w sytuacji, kiedy w Ameryce granica jest niezabezpieczona, oni wywalają miliardy na zabezpieczanie granic Ukrainy. No takiej frazy się używa, bo mamy teraz sezon wyborczy, czyli trochę tak jak w Polsce, w listopadzie wybory cząstkowe w Ameryce i zaczęła się argumentacja przeciw. To jest w czasie każdej kampanii normalne zjawisko, że jakaś władza, która jest przy sterach, coś robi, a ci, którzy chcą ją wyprzeć, wygrać wybory i wysadzić siodła, no występują w kontrze, czyli podają kontrargumenty. No i tam jedni dawali 40 miliardów na Ukrainę i na broń, a drudzy argumentują, no ale to dlaczego najpierw nie zabezpieczyliśmy własnej granicy, a dopiero gdzieś na końcu świata ukraińską. W Ameryce temat zniknął, poza taką wymianą ciosów wyborczą, to temat kompletnie zniknął, wydali pieniądze, bądź jak uważają inni, wyrzucili, wywalili, bo co to za nasz interes jest? Żaden nasz interes. Rzeczywiście Biden nie potrafi uzasadnić, w jaki sposób to jest interes amerykański, żeby się wdawać w ten konflikt na Ukrainie. Cała masa jest konfliktów na świecie przeróżnych i no, jak pada pytanie, a dlaczego to jest w naszym interesie, bo co innego na Bliskim Wschodzie mamy jakieś nasze interesy zastarzałe. No, ale co nam chodzi, dlaczego się tam angażujemy w tę wojnę na Ukrainie? O co chodzi? Gdzie tam jest interes amerykański? Dlaczego tam mieliby podatnicy topić pieniądze, bądź ewentualnie kiedyś wojsko ginąć w konflikcie bezpośrednim z Rosją? No i na te pytania władza amerykańska nie zna odpowiedzi.
Ja też na nie nie znam odpowiedzi, ale myślę, że jak tak spojrzymy na to szerzej, ten wyścig o hegemonię, to, że Amerykanie faktycznie chcą i muszą być wszędzie, no a to jednak Europa Środkowo-Wschodnia i też plany inwestycyjne i Chin i próba utworzenia tego nowego jedwabnego szlaku. I jak spojrzymy, że to jest taki faktycznie konflikt wschodu z zachodem, a Amerykanie muszą tak naprawdę no, wszędzie zaznaczyć swoją obecność, szczególnie też myślimy o konstrukcie NATO, który, aby się utrzymać, no gdzieś, tak ja staram się to zrozumieć, że być może jakieś te interesy są. Oczywiście nie są tak oczywiste jak dla Polski. My jesteśmy tu blisko, to wszystko odczuwamy. No ale jednak Amerykanie, no, chcą wieść.
No dobra, ale to pani się tłumaczy za Bidena, ta ekipa Bidena powinna wytłumaczyć, gdzie jest interes amerykański i powinni wziąć jakiegoś politologa albo stratega, albo kogo tam chcą, który by to jakoś tak wyłożył, że pani zrozumie i ja zrozumiem. Na razie strona druga zaczepia. Przeciwnicy ekipy Bidena zaczynają i mówią, gdzie jest nasz interes. No i ta druga strona powinna umieć na to pytanie odpowiedzieć. Przynajmniej nakłamać powinni umieć, a nawet tego nie potrafią. Zaczarować jakoś, zalukrować i powiedzieć, tak, Ukraina strasznie ważna, bo to i tamto. A oni nie udzielają żadnej odpowiedzi. To jest niedobre w czasie kampanii wyborczej, kiedy nie ma w ogóle żadnej odpowiedzi. No bo znaczy, że przeciwnik wystosował cios i nas obalił. I nie ma żadnej odpowiedzi na ten cios. Cios logiczny w tym przypadku. No, proszę pani, a w Polsce drożyzna w czym, proszę pani? Bo ja tutaj czytam, że komunizm będzie w Polsce. Tak jakbym czytał Gierka, albo Jaruzelka, albo Gomułkę. Nie wiem, kto to napisał, ale ktoś z władzy obecnej. Nie chcę teraz po nazwisku, bo może do was chce na wywiad przyjść ta osoba i się obrazi, że Cejrowski go porównał z Gomułką. Otóż cena na węgiel ma być regulowana. No to rozumiem, że kapitalizm skończyliśmy, już teraz nawet sobie nie zawracamy głowy pozorami, bo w kapitalizmie na drożyznę węgla byłoby odblokowanie produkcji, wzmożenie produkcji, ułatwienie produkcji, zrobienie czegoś takiego, żeby było łatwiej kopalnie kolejne otwierać, zrobienie czegoś takiego, żeby można było palić tym węglem, który już leży na hałdach, pomimo że on nie spełnia jakiejś unijnej czegoś tam i piec też nie spełnia. No w sytuacji, kiedy jest drożyzna i ludzie mieliby za pół roku zimą marznąć, to decydujemy się, że coś jest mniej ważne, a coś jest ważniejsze. Tym zasiarczonym węglem paliliśmy przez dziesięciolecia, potem Unia podjęła decyzję, że nie chcemy go palić, bo klimat. No ale teraz marzną mi paluszki i mają zamarzać staruszki i małe dzieci. To ja w takim razie na chwilę zapominam o sprawie mniej ważnej, bo sprawy pilne wypierają sprawy ważne. I sprawa klimatu musi na chwilę przegrać ze sprawą pilną, jaką jest ogrzewanie. I może, no tak by w kapitalizmie było, żebyśmy wzmogli produkcję węgla. Odblokowalibyśmy różne blokady. No, a nie regulowali ceny węgla, bo regulowane ceny węgla to nie jest kapitalizm, tylko to jest znaczy, że musimy zabrać obywatelom pieniądze za coś, po to, żeby zapłacić kopalniom to, co obywatele nie są w stanie kopalniom zapłacić, bo węgiel jest za drogi. Znaczy, koszt produkcji węgla się nie zmieni. Czy koszt zakupu węgla z Kolumbii się nie zmieni. Węgiel jest za drogi w tej chwili, Polaków nie stać na kupowanie. No i jego cena nie spadnie od tego, że wyregulujemy cenę. Regulacja ceny polega na tym, że rząd część tej ceny zapłaci, a obywatel będzie płacił resztę. No na tym regulacja polega. No a żeby rząd zapłacił, to musi zabrać komuś. No czyli zabierze tym obywatelom, których nie stać na węgiel, po to, żeby im dorzucić się do węgla.
Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Wprowadzamy się na Anchor i Spotify. To w związku z cenzurą na innych mediach. Nie bardzo wiem, co to jest i o co chodzi, ale państwo chciało, państwo sugerowało, to państwo ma. Proszę, a link w opisie.
Tak, tak, to prawda i to jest bardzo też ciekawa dyskusja w związku z całą tą transformacją i przechodzeniem na zieloną energię. Powoli zaczynają już nawet właśnie politycy europejscy podnosić, że być może no, będzie trzeba wracać do tych takich bardziej stabilnych źródeł, no bo tak jak pan wspomniał, najpierw się przekłada takie potrzeby najważniejsze. Każdy chce, żeby było ciepło, więc u nas w Polsce też mówi się o tym, że oczywiście te wszystkie alternatywne źródła energii okej, ale one nie są stabilne i być może nie wystarczą. Więc może będzie trzeba wracać właśnie do węgla.
No ale jednocześnie nikt nie pogonił tego Timmermansa, który do Polski przyjechał optować za energią odnawialną. Po pierwsze przyjechał. Ja bym mu powiedział, żeby nie przyjeżdżał, jak ma w takiej sprawie przyjeżdżać. I on do górników pojechał, to z zeszłego tygodnia chyba informacja. Mówił coś takiego, damy wam lepszą pracę przy panelach słonecznych. Nie kopcie tego węgla, damy wam lepszą pracę przy panelach słonecznych. To wtedy powinien wstać jakiś górnik ze związków zawodowych i powiedzieć Timmermansowi coś takiego, że po pierwsze, on nie jest małym dzieckiem, a panele słoneczne w Chinach montują małe dzieci w zakładach pracy, w których okien nie ma. I po drugie, górnik jest przyzwyczajony do pracy pod ziemią, gdzie nie ma okien, ale nie chce pracować w Chinach, w fabryce, pośród niewolników, którzy montują panele słoneczne. Wszystkie panele na całej kuli ziemskiej produkowane w tej chwili są produkowane w Chinach. Jak ktoś pokaże jakąś fabrykę w Niemczech, to ja mu pokażę statystyki i powiem, że to jest błąd statystyczny nieistotny. Jakaś jedna montownia gdzieś tam, która jaki procent paneli produkuje. Bo Chińczycy produkują 100% paneli dla całego świata za pomocą niewolniczej pracy, w tym dzieci. A do tego, do paneli potrzebne są bateryjki. A gdzie są złoża tych surowców, które są niezbędne, tych pierwiastków do baterii? Tam kobalt, jakieś inne takie. W Afganistanie, z którego się wycofał Biden i zostawił te kopalnie Chińczykom, w tej chwili Afganistan, i z Bagram, z lotniska amerykańskiego Bagram będą wywozić. I jeszcze w krajach afrykańskich, gdzie znowu dzieci pracują w kopalniach. No więc przyjeżdża taki Timmermans do Polski i opowiada polskim górnikom, damy wam lepszą pracę przy panelach słonecznych. Nie, w ogóle nie, już do tych kopalni więcej nie schodźcie pod ziemię, dostaniecie lepszą pracę przy panelach słonecznych. I nikt nie wstanie na sali i nie uporządkuje mu myśli temu człowiekowi? Albo nikt nie wyciągnie walonka i mu nie uporządkuje myśli od dołu, bo może mózg mu opadł poniżej pasa i trzeba przyłożyć wektor siły, żeby mu wskoczył z powrotem mózg do głowy. Jak on opowiada, że co, że górników polskich 100 tysięcy pojedzie do montowni w Chinach? I tam będą montować te panele słoneczne?
No myślę, że on sam...
Damy wam lepszą pracę?
Sam w to nie wierzy.
Co to znaczy... No ale dobra, ale i nikt nie kontruje, bo ja o tym mówię, że ktoś przyjeżdża głupoty opadać, ma nazwisko Timmermans i ma jakieś tam funkcje. To tak jak te baretki, przyjeżdżał jakiś ruski, proszę pani, za ZSRR przyjeżdżał i miał medali, miał więcej niż był w stanie udźwignąć. Miał skrzywienie kręgosłupa w lewą stronę, bo tam miał 12 kilo medali z jednej strony zawieszonych, a z drugiej strony na mundurze nic nie było. To ten też ma tytułów pełno, jakaś wielka to jest persona, ale jak opowiada głupoty, to prosty górnik powinien wstać na sali i powiedzieć, weź idź, dziadu, głupoty gdzie indziej opadaj. Bo my tego jesteśmy, to jest uwłaczające dumie, to jest brak szacunku wobec osoby, do której się mówi, jak się opowiada takie głupoty. Jeżeli pani jeszcze mi mówi, że on w to sam nie wierzy, ja nie sprawdzałem, bo jak wierzy, opętany, do sekty należy i opowiada coś, no to trudno, to się trzeba pochylić nad chorobą. Natomiast jeżeli on nie wierzy, a opowiada, to jest brak szacunku wobec górnika, do którego mówi. Nawet jeżeli przez telewizor mówi. Obraża tych ludzi. Mówiąc, damy wam lepszą pracę. Damy wam? A kto ty jesteś, żeby dawać pracę? Ile miejsc pracy Unia Europejska stworzyła? Zero! Miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy, których Unia Europejska obkłada różnymi regulacjami, doi w podatkach i tak dalej. Pan Morawiecki nie stworzył ani jednego miejsca pracy. PiS nie stworzył ani jednego miejsca pracy. Związki zawodowe nie stworzyły ani jednego miejsca pracy nigdzie na kuli ziemskiej. Żadna partia polityczna nigdy nie stworzyła ani jednego miejsca pracy. Miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy. Za swoje pieniądze w kapitalizmie, no albo państwo tworzy miejsca pracy, jak jest komuna. I u nas ma być chyba komuna, bo będą ceny węgla regulowane. I jeszcze PiS powiedział, że nie wyszły mieszkania plus, ale mają wyjść. Czyli mieszkania będą jak zagierka na kartki. Będzie spółdzielnia państwowa rozdawała mieszkania.
Tak, a to też jest dosyć niebezpieczne zjawisko, bo w Polsce jest ostatnio taka tendencja, że sporo jest niestety właśnie zrzucane na barki tych przedsiębiorców, którzy to dają pracę, a nie są to politycy, ani też często osoby, które korzystają bardzo z tych dodatków. Panie Wojtku, mam informację, że jest już redaktor Skowroński. Bardzo serdecznie dziękuję w takim razie za rozmowę i przekazuję głos do... Krzysztofa.
Ja czekałem, żeby się pani z czymś nie zgodziła, co ja mówię. I szkóra kombinowałem na lewo, na prawo.
Jak można się z tobą nie zgodzić? Co? Jak można się nie zgodzić? Można o tobie zapomnieć, ale nie zgodzić się?
No, można się ze mną nie zgodzić. Często to robisz na własnej antenie. Do konfliktów na noże włącznie. No więc, a słyszałeś, o czym mówiliśmy?
O Timmermansie, tylko kompletnie nie wiem dlaczego, bo teraz...
Bo przyjechał do Polski i on powiedział... A, w Sofii. W Sofii byłem, to zaraz pogadamy o Sofii. Timmermans, wprowadzam cię w wątek, przyjechał do Polski optować za energią odnawialną i miał czelność do górników powiedzieć, damy wam lepszą pracę przy panelach słonecznych. No, żeby górnicy nie schodzili pod ziemię, tylko żeby do Chin wyjechali montować panele słoneczne. Taką miał propozycję i damy wam, to nie wiem w czyim imieniu mówił i o tym była ostatnia fraza nasza z panią, która zastępowała cię dzielnie. A jesteś
pani,
w Sofii.
Pani Jaśmina Nowak, proponuję, Jaśmino, bardzo ci serdecznie dziękuję, a my może posłuchamy piosenki, żebym wszedł odpowiednio i zapukał. Puk, puk, dzień dobry, czy to Studio Dziki Zachód, czy to Wojciech Cejrowski, Krzysztof Skowroński z Sofii, chciałbym posłuchać piosenki.
To teraz mnie przedrzeźniać, ja tak mówię? Takim, tak, nie. To ja zacznę ciebie przedrzeźniać za moment, się zastanowię.
No to możemy się poprzedzić.
Nie wiem, co piją w Sofii, natomiast piosenkę przygotowałem, bo myślałem, że będziesz w Budapeszcie i wino. I mam piosenkę z amerykańskiej knajpy, w której facet używa określenia chug-a-lug, czyli wypić duszkiem bez gulgania cały pojemnik, obojętnie czy to jest butelka, czy to jest kufel, czy to jest filiżanka kawy, ale wypić jednym takim haustwem, że otwierasz gardło i ci leci bez gulgania. To jest właśnie chug-a-lug, tytuł tej piosenki.
Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Nowy stand-up, czyli nowy show, nowy występ komediowy na żywo. Pojadę z nim do Rzeszowa, Bydgoszczy, Wrocławia, Łodzi, Warszawy, Białegostoku i Lublina w czerwcu, czyli już. Więcej miast w czerwcu nie dam rady upchnąć, bo czerwca nie zrobili z gumy. Niektóre miasta się już wyprzedały i wtedy dodaliśmy drugi występ o mniej wygodnej godzinie, ale za to druga sala. W niektórych miastach te drugie sale też się wysprzedały po sufit, to już z tym nic nie zrobię. Staram się ogłaszać na bieżąco tego typu zmiany, ale moje media są za karę ograniczone. Dlatego, kto się odbija o brak biletów, proszę, żeby sprawdzał natrętnie na kupbilecik.pl albo na biletyna.pl w poszukiwaniu tych dodatkowych występów. Albo proszę natrętnie sprawdzać na cejrowski.com łamane przez występy, albo zapisać się na newsletter i wtedy można nie natrętnie, tylko leniwie czekać, aż przyślą zawiadomienie. W czerwcu więcej miast nie będzie.